Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójcik, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studio radiowym goście z Pułtuska. Pan Andrzej Popowicz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
I pani Sylwia Słojkowska-Afelska, kierownik działu gromadzenia i udostępniania zbiorów Muzeum Regionalnego, jednocześnie etnograf. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
Witam państwa serdecznie.
Proszę państwa, dzisiaj o historii muzeum porozmawiamy, gdyż ten rok jest wyjątkowy dla placówki, bowiem Muzeum Regionalne obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Panie dyrektorze, to już więcej niż półwiecze, czyli no już troszeczkę się wydarzyło w placówce. A proszę powiedzieć, jakie były początki? Jak w ogóle zostało powołane Muzeum Pułtuskie?
Tak, no jesteśmy już taką dojrzałą instytucją 60-letnią, ale oczywiście początki muzealnictwa w Pułtusku sięgają jeszcze czasu przedwojennego. W annałach odnotowany został Czesław Karp, nauczyciel, znany regionalista, który jeszcze w roku 1927 zorganizował w Państwowym Seminarium Nauczycielskim ekspozycję sztuki ludowej. Ta ekspozycja niestety nie przetrwała II wojny światowej i dopiero w roku 1964 nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum Historycznego, bo tak wtedy nazywało się Pułtuskie Muzeum. Ale jeszcze wcześniej, 5 lat wcześniej, Towarzystwo Kulturalne, czy jeszcze wcześniej Towarzystwo Przyjaciół Bibliotek Publicznych utworzyło punkt muzealny, który mieścił się na dwóch dolnych kondygnacjach wieży ratuszowej, czyli tego chyba najbardziej rozpoznawalnego budynku w Pułtusku, najstarszego budynku w Pułtusku. Wtedy opiekunem tych ekspozycji był Michał Kowalski. Punkt funkcjonował w niezmienionej formie przez 5 lat właśnie do roku 64, kiedy to towarzystwo zmieniło swoją nazwę, przekształciło się w Towarzystwo Kulturalne Ziemi Pułtuskiej. Przygotowana została wtedy ekspozycja, która już zajmowała wszystkie kondygnacje wieży ratuszowej i 1 lipca 1964 roku doprowadzono do oficjalnego otwarcia Muzeum Historycznego. Opieką nad tym muzeum sprawowała wtedy sekcja historyczna towarzystwa. Tak było przez rok, a po roku zarządzanie w muzeum przejęło już prezydium Miejskiej Rady Narodowej, powołało pierwszego kierownika, pana Józefa Śniegockiego. To zresztą wybitna postać.
Za chwileczkę powiemy o panu redaktorze Józefie Śniegockim. Któż nie zna pana Śniegockiego tutaj na Mazowszu i jako dziennikarza, jako regionalisty? Także za chwileczkę wspomnimy tę postać. Czyli 1 lipca, panie dyrektorze, tak? To był ten dzień wielki dla Pułtuska.
Tak.
Trzeba przyznać, że towarzystwa, także i w Ciechanowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, to właśnie towarzystwa stały za powoływaniem muzeów właśnie w tamtym czasie. A więc no chwała im za to, że udało się doprowadzić, sfinalizować ten pomysł.
Tak, to bardzo ważne, że tutaj właściwie to nie żadne organy centralne czy wojewódzkie tworzyły to muzeum, tylko zawdzięczamy to pułtuskim społecznikom, którzy czuli tą potrzebę. Zresztą no, trudno się temu dziwić. Pułtusk to miasto no, z bardzo bogatymi tradycjami kulturalnymi, historycznymi, edukacyjnymi. Miasto bogate w takie niezwykłe wydarzenia, jak ten słynny meteoryt Pułtusk, czy wizyta niesamowitych postaci. Więc oczywiście społecznicy, którzy wtedy funkcjonowali, którzy wtedy działali, czuli tą potrzebę i chwała im za to, że doprowadzili do utworzenia instytucji, którą dzisiaj możemy jubileusz świętować.
No to teraz o ludziach porozmawiamy. Właśnie o panu Józefie Śniegockim. Już świętej pamięci niestety nie doczekał pan Józef jubileuszu. Kto jeszcze tworzył muzeum? Kto na przestrzeni lat był taką postacią? To były wielkie postaci, prawda? Również dla Pułtuska.
No myślę, że tak jak należy wspomnieć pana Józefa, tak oczywiście taką osobą, która jest ikoną naszego Pułtuskiego Muzeum jest pani Ania Henrykowska, która od 1988 roku przez 27 lat zarządzała tą instytucją. Myślę, że to ona miała taki największy wpływ na ukształtowanie muzeum w tej formie obecnej, w jakiej dzisiaj funkcjonujemy. Osoba niesamowicie lubiana, rozpoznawalna w Pułtusku. Bardzo się cieszę, że była oczywiście na uroczystości naszej jubileuszowej i chyba dostała największy aplauz, największe brawa, no bo wszyscy sobie bardzo cenili nie tylko obecność na tej uroczystości, ale przede wszystkim możliwość spotkania się i porozmawiania. Osoba, która mimo to, że nie jest już dzisiaj dyrektorem muzeum, to zawsze mnie wspiera, tak po prostu jako człowiek, jako były dyrektor, ale też jako przyjaciel. Ja to sobie bardzo cenię. No i to ważne, że takie osoby to muzeum tworzyły.
Ja tak pomyślałam w tym momencie, ileż to audycji pani Ania Henrykowska przygotowała tutaj dla naszej stacji, także jesteśmy również bardzo wdzięczni i serdecznie pozdrawiamy. Panie dyrektorze, pani Sylwio, jeszcze do państwa obojga się zwrócę. Wspomniał pan o wieży muzealnej, ratuszowej, tak? Wiele osób tak w pierwszym kontakcie myśli, że to jest po prostu ratusz, ale powiedzmy troszeczkę o tej wieży, gdzie mieszczą się zbiory, żeby i zachęcić naszych słuchaczy, ale żeby wyjaśnić, gdzie jest ta granica między urzędem, a między muzeum.
No tak, tu warto, myślę, powiedzieć, że mamy obok siebie i ratusz, współczesny ratusz, czyli ten magistrat, i mamy wieżę ratuszową, która historycznie służyła tym celom administracyjnym. Ta wieża to jest najstarszy budynek murowany w Pułtusku, w ogóle najstarszy budynek w Pułtusku, chyba taka najbardziej rozpoznawalna budowla, obok oczywiście bazyliki, obok domu Polonii, dawnej siedziby biskupów płockich. Ta wieża u podstawy jest budynkiem 15-wiecznym, rozbudowywanym stopniowo w XVI i XVII wieku. Ma taką niezwykłą też bryłę. Myślę, że państwo na to zwróciliście uwagę u podstawy na planie kwadratu, później na planie ośmiokąta. To wynika z tej rozbudowy w trakcie kolejnych wieków. I więc jest to budynek historyczny, który z czasem był otoczony ratuszem. W XVIII wieku ten ratusz otaczał w budynek wieży z trzech stron. Miał swoje podpiwniczenie. Dzisiaj z tego ratusza zostało nam tylko częściowo piwnice. Natomiast współczesny budynek ratusza, czyli Urząd Miejski w Pułtusku, to jest budynek stosunkowo młody. Powstał po II wojnie światowej i w miejscu nieco innym niż ten stary XVIII-wieczny historyczny ratusz.
No to już wiemy, jak odbierać te budynki. Pani kierownik, proszę nam powiedzieć, co obecnie jest w wieży ratuszowej, w wieży muzealnej?
W wieży ratuszowej można przede wszystkim obejrzeć materiały związane z wykopaliskami, które były prowadzone na wzgórzu zamkowym, tak? Czyli mamy tam zabytki pochodzące z XIII i z XIV wieku, czyli z grodu. Badania prowadzone były w latach 70. i 80. Tych muzealiów jest naprawdę mnóstwo. My prezentujemy tylko jakiś ich urywek. Łącznie to jest ponad 3,5 tysiąca samych obiektów archeologicznych. Muzealiów w ogóle jest 5800, z czego właśnie te 3,5 tysiąca to jest sama archeologia i w dużej mierze pochodząca właśnie z badań na wzgórzu zamkowym. Więc można, idąc po kolei przez piętra wieży ratuszowej, prześledzić to, jak się rozwijała osada, najpierw ta XII-wieczna targowa, jak przechodziła w gród, jak się rozbudowywała, jak miasto po prostu też się rozwijało. No więc tam generalnie jest archeologia. Natomiast dzięki jubileuszowi, który organizowaliśmy w tym roku w naszej drugim miejscu ekspozycyjnym, czyli w kamienicy, otworzyliśmy taką wystawę związaną z muzealiami w ogóle, czyli daliśmy jej tytuł To, co najlepsze, tak? Czyli 60 lat naszego muzeum. I tam chcieliśmy zaprezentować eksponaty, które wcześniej nie były prezentowane, które są takim trochę przekrojem przez nasze zbiory, bo mamy zarówno zbiory i archeologiczne, etnograficzne, i historyczno-archiwalne, różnego rodzaju dokumenty, zdjęcia, starodruki, wyroby rzemiosła, tak, i tradycyjnego, i takiego miejskiego cechowego. I oddaliśmy głos tym obiektom, tak, więc nie zachowaliśmy jako takiej chronologii, ale pozwoliliśmy po prostu móc wejść trochę w to, co gdzieś tam w naszych magazynach było.
Czyli pod hasłem To, co najlepsze.
To, co najlepsze, tak. To, co najlepsze, najciekawsze, najcenniejsze, one nie zawsze są, mają jakąś olbrzymią wartość taką, może bardziej muzealną, nie zawsze taką finansową, tak, chociaż oczywiście znajdują się tam obiekty, które są bardzo cenne, ale mają taką wartość ważną z punktu widzenia historii Pułtuska, tak? Są cenne z punktu historycznego i artystycznego.
W zbiorach, z tego co oczywiście ja wiem, będąc goszcząc u państwa, to tak, z jednej strony i o Napoleonie możemy się dowiedzieć, ale również o tych meteorytach słynnych, a więc jest różnorodność, można powiedzieć, eksponatów.
Tak, jest bardzo duża różnorodność. Są starodruki, jest Biblia Lutra, tak? Bo też jesteśmy w posiadaniu takiej z początku XVIII wieku, więc to też jest bardzo ciekawy eksponat. Mamy, no oczywiście kurpie białe są zaakcentowane, mamy meteoryty, takie najciekawsze nasze zbiory, troszeczkę inaczej je eksponujemy. Rzeczy związane z mieszczaństwem, ze szlachtą, z cechami, więc mamy wszelkiego rodzaju zbiory skwragistyczne, czyli te wszystkie tłoki pieczętne, też XVIII i XIX-wieczne. Także jest przekrój.
Panie dyrektorze, gdzie to wszystko mieścicie? Bo z tego, co wiemy, aż tak dużo powierzchni muzeum nie ma w Pułtusku. Jak się udaje pomieścić tyle ciekawych eksponatów?
No oczywiście musimy sobie radzić. Ja tak jeszcze w uzupełnieniu tego, co powiedziała koleżanka, to może tylko dodam, że to jeszcze nie jest wszystko, co mamy najciekawsze, co zaprezentowaliśmy, bo w magazynach mamy jeszcze też piękne dokumenty cechowe, których z różnych powodów nie byliśmy w stanie tu wyeksponować. No i rzeczywiście w tych magazynach musimy wszystko pomieścić. Mamy ogromne magazyny, w których musimy pomieścić materiał archeologiczny, masowy materiał archeologiczny pochodzący z badań na Wzgórzu Zamkowym, badań, które były prowadzone na przełomie lat 70. i 80. Ale mamy też magazyny, w których przechowujemy muzealia już wydzielone, opisane. No niestety mamy tej przestrzeni magazynowej zbyt mało. Musimy sobie jakoś radzić. Nie będę mówił o szczegółach. Bardzo bym chciał, żebyśmy mieli magazyny z prawdziwego zdarzenia. Prowadzimy na ten temat rozmowy. Jest spora życzliwość ze strony samorządu gminy i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy, żeby mieć troszeczkę więcej przestrzeni zarówno tej magazynowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, z odpowiednimi zabezpieczeniami. Znaczy w tej chwili też oczywiście mamy to zabezpieczone, natomiast chcielibyśmy mieć takie, mówiąc kolokwialnie, rozkurczenie, by zabezpieczać te zabytki w taki sposób, aby były przechowane w dobrych warunkach, aby był łatwy dostęp do nich. Oczywiście też brakuje nam takiej przestrzeni biurowej, administracyjnej, zwyczajnie w świecie. Kto był w naszym muzeum, to wie. No nie chcę tutaj mówić o szczegółach. Mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy, aby w najbliższych latach tutaj poprawić sobie tą bazę lokalową. Czy może nie my sami, przy pomocy samorządu gminy.
Oczywiście z całego serca tego państwu życzymy. Proszę państwa, ja chciałabym jeszcze nawiązać w ogóle do położenia Pułtuska, bo państwo wiedzą, jesteście mieszkańcami, ale pewnie niewiele osób kojarzy, że przecież Pułtusk tak naprawdę na wyspie jest położony. I tutaj takie pytanie wtedy jest zadane. Ale jak? Jaka wyspa? Przecież Mazowsze płaskie, prawie bez wody. Jak to jest możliwe, że Pułtusk na wyspie? Czy często odwiedzający zadają takie pytania, są zaskoczeni historią, położeniem też samego Pułtuska?
No często są oczywiście zaskoczeni wtedy, kiedy mówimy o tym, że są że miasto jest przynajmniej w części położone na wyspie. To zadziało się w ten sposób, że Narew po prostu w naturalny sposób utworzyła swoje odnogi. Oczywiście badacze dzisiaj troszeczkę może nie tyle spierają się, co badają ten temat, na ile to odnogi utworzyła rzeka Pełta, na ile niektóre odnogi zostały dobudowane jako taki sposób do transportu materiałów budowlanych, do budowy chociażby murów obronnych. Natomiast faktem jest, że dzisiaj Narew 5 kilometrów przed centrum miasta rozwidla się, tworzy naturalne odnogi oblewające chociażby ten najdłuższy rynek w Europie.
Co daje niesamowity efekt. Panie dyrektorze, ale jeszcze o tym świętowaniu porozmawiajmy, bo wiem, że gala była piękna. Również muzeum było uhonorowane podczas obchodów Dni Patrona Miasta Świętego Mateusza. No a więc taka na poziomie gala, przystająca do jubileuszu.
No tak, bardzo się cieszę, bo mogliśmy świętować 3 dni. To oczywiście wszystko zadziało się dzięki wsparciu wielu osób. No tutaj jestem bardzo wdzięczny zarówno samorządowi gminy, pani burmistrz, panu przewodniczącemu rady, który osobiście nawet wsparł swoimi finansami powstanie wystawy, ale też bardzo nam pomógł profesor Radosław Lolo, który jest członkiem Rady Muzealnej, który pomógł mi bardzo w zainicjowaniu tego tematu związanego z wydaniem publikacji naukowej Pułtusk, studia i materiały z dziełem miasta i regionu, bo tu warto wspomnieć, że przy okazji jubileuszu właśnie powstał 11 tom tej publikacji, której pierwszy tom wydany został 55 lat temu, a teraz mieliśmy 10 lat przerwy. No i jak gdyby jubileusz muzeum był tym impulsem, tym przyczynkiem do tego, aby wznowić tą publikację. A więc wiele osób zaangażowało się w sposób taki zupełnie bezinteresowny. Tu jeszcze tak wrócę do tej publikacji. Artykuły, które zostały napisane przez bodajże 14 autorów, zostały napisane bez kosztów dla nas. Więc to wszystko, myślę, świadczy też o tym, że mamy dużo przyjaciół, którzy wspierają nasze muzeum.
A gdzie jest dostępna ta publikacja? Na co dzień jest ona do zdobycia?
Publikacja jest wydana ze środków promocji miasta Pułtuska, więc tak naprawdę w tej chwili nie możemy jej kupić, możemy ją dostać. Mamy jeszcze kilka egzemplarzy, ale one się szybko rozchodzą. Oczywiście planujemy, aby wznowić wydanie tej publikacji już tak, aby można było również ją zakupić. W tej chwili nakład tej publikacji to 300 egzemplarzy, więc dosyć elitarne wydanie, ale tak jak mówię, będziemy chcieli to jeszcze wznowić wydanie.
Proszę państwa, pan dyrektor, pani kierownik, uczynili przyznali nam ten zaszczyt i kilka egzemplarzy przekazali dla naszych słuchaczy, a więc osoby zainteresowane historią Pułtuska prosimy po emisji naszej rozmowy o kontakt z nami. Chętnie przekażemy kilka egzemplarzy. Panie dyrektorze, no nie możemy nie wspomnieć medal za zasługi dla miasta i promazowia dla muzeum. Te odznaczenia zostały wręczone również podczas obchodów Dni Patrona, na okoliczność oczywiście jubileuszu. Tak więc państwo zostaliście docenieni i przez samorząd miasta, i przez samorząd województwa mazowieckiego.
Tak, oczywiście, jesteśmy z tego bardzo dumni. Ja tak wspomniałam o tym świętowaniu. To świętowanie trwało 3 dni. Już pierwszego dnia, czyli w piątek, podczas uroczystej gali zaszczyciło nas swoją obecnością bardzo wielu znamienitych gości. I między innymi wtedy otrzymaliśmy medal Promazowia przyznany przez marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika. Medal wręczony został przez panią Izabelę Stelmańską, czyli dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji. Przepraszam, może tutaj zmieniam kolejność w Urzędu Marszałkowskiego, więc jesteśmy oczywiście z tego medalu dumni. Oczywiście podkreślam to zawsze, że to nie jest medal tylko dla tych pracowników, czy tym bardziej dla dyrektora, którzy dzisiaj funkcjonują w tej instytucji. To jest medal, który jest zasługą pracowników, czy tych nawet właśnie społeczników, którzy tworzyli tą instytucję, czy tych setek ludzi, którzy wspierają tą instytucję przez wszystkie lata. Następnego dnia z kolei samorząd gminy Pułtusk, radni uchwalili przyznanie medalu za zasługi dla miasta Pułtuska. Kolejne bardzo prestiżowe wyróżnienie dla naszej instytucji. Bardzo się z tego powodu cieszymy, jesteśmy dumni. No i wreszcie trzeci dzień świętowania, uroczysta msza święta z udziałem biskupa płockiego i jego ekscelencji biskupa Szymona Sułkowskiego. Była piękna uroczystość, w trakcie której wszyscy obecni modlili się w intencji mieszkańców ziemi pułtuskiej, ale również w intencji pracowników muzeum, w intencji Rady Muzealnej. Więc 3 dni świętowania, wielkie wyróżnienia, wielka duma dla nas, ale myślę, zawsze podkreślam, to jest dla tych wszystkich osób, które przez wiele lat tworzyli tą instytucję.
Oczywiście odznaczenia w jakimś widocznym, honorowym miejscu, tak? Są udostępniane.
Oczywiście. Oczywiście tak. Opisaliśmy o tym też w naszych mediach społecznościowych. Są zawieszone już dyplomy na ścianie. No jesteśmy, tak jak mówię, dumni.
Gratulujemy jeszcze raz pięknego jubileuszu, ale teraz pora o planach porozmawiać, proszę państwa, bo świętowanie świętowaniem, no ale o bieżącej pracy nie zapominamy. Panie dyrektorze, czy właśnie plany są związane z pozyskaniem, czy też może ze znalezieniem nowej siedziby takiej na sprawy wystawiennicze, ale też na sprawy biurowe? Pan od lat zabiega o to, aby jakieś nowe miejsce się znalazło. Uda się, proszę powiedzieć?
Taką mam nadzieję. Właśnie ja już wspomniałem troszeczkę o tym, natomiast warto może naszym słuchaczom wyjaśnić, bo myślę, że mało kto o tym wie, że większość tych lokali, w których my dzisiaj mamy swoją siedzibę, nie mówię tutaj o wieży, ta też, znaczy wieża też jest jak gdyby własnością gminy, ale my administrujemy tym obiektem. Natomiast pomieszczenia, w których mamy biura, w których mamy tą siedzibę administracyjną, w których mamy wystawy czasowe, czy wystawę, o której mówiła pani kierownik, to są obiekty, które są tak naprawdę budynkami mieszkalnymi, administrowanymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. My tam tylko wynajmujemy te pomieszczenia. Również mam tutaj na myśli te pomieszczenia magazynowe, o których opowiadałem na początku naszej rozmowy. Więc tak naprawdę to nie jest z prawdziwego zdarzenia siedziba dla muzeum. Trwają w tej chwili rozmowy i takie przymiarki do tego, aby muzeum znalazło swoją siedzibę z prawdziwego zdarzenia. Może tutaj nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że mówimy tutaj o budynku po dawnej komendzie policji, powiatowej policji, czyli Rynek 23. Myślę, że to byłoby fantastyczne miejsce na muzeum. Oczywiście zobaczymy, jak to się wszystko uda. Są różne i za, jak gdyby, argumenty, ale też są różne problemy. Ale w tej chwili wygląda to obiecująco. Jeśli byśmy mogli przynajmniej część tego budynku mieć na swoją siedzibę, byłoby to, myślę, bardzo dla nas ważne.
I tego państwu życzymy. Z panią kierownik Sylwią Słojkowską-Afelską o sprawach etnograficznych chciałabym porozmawiać, bo zapewne państwo kojarzycie występy pani kierownik na antenie naszego radia dotyczące tradycji kurpiów białych. Pani kierownik, wiem, że projekt zaistnieje bardzo ciekawy, związany ze smakami, a teraz jest taki modny temat. Proszę nam coś więcej powiedzieć, na czym będzie polegał ten projekt.
Udało nam się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na taki 2-letni projekt dotyczący opublikowania książki na temat kulinarii, tak? Tradycji tych takich niematerialnych, powiedzmy, które gdzieś tam są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I ten rok poświęciliśmy po pierwsze na różnego rodzaju kwerendy biblioteczne, muzealne oraz na badania terenowe, dlatego że możemy posiłkować się literaturą, ale nie jest jej zbyt wiele. Natomiast możemy jeszcze wspierać się wiedzą ludzi, którzy pamiętają smaki swoich przodków.
Tak, wiem, że pamiętają.
Tak, pamiętają, dlatego że różnego rodzaju przepisy gdzieś w pomniejszych publikacjach się pojawiały, czy to w wydawnictwach, które gminy z regionu Puszczy Białej często na temat swojego otoczenia wydają. Tam zazwyczaj coś jest na temat regionaliów i no i często gdzieś jakieś przepisy tego typu. Natomiast my chcieliśmy to zebrać w całość, czyli z jednej strony przygotować takie opracowanie naukowe mówiące o tym pożywieniu w regionie Kurpis Puszczy Białej, ale też przygotować dla odbiorcy przepisy. Fachowo opracowane na podstawie właśnie badań terenowych z fotografiami, więc ta publikacja będzie też kolorowa, barwna i no i wydanie jej planujemy pod koniec 2025 roku.
Już nie możemy się doczekać. Po pierwsze, że region bardzo ciekawy, no a po drugie, że temat kulinariów, jak wiemy, jest popularny. Nie ma chyba stacji, która by się nie lubowała nawet w programach, prawda, kulinarnych. Tak więc życzymy szybkiej realizacji tego zamiaru. Pani kierownik, no a proszę powiedzieć jeszcze, co tam słychać na Kurpiach Białych, bo nieraz tutaj na antenie gościliśmy przedstawicieli regionalistów, osoby, które naprawdę lubują się zachowaniu tych tradycji. Jaki teraz okres jest tak naprawdę? Co się dzieje teraz?
Generalnie słychać bardzo dobrze, dlatego że jest duże zainteresowanie, ale to już widzimy to od kilku lat, tak, tą kulturą ludową, tradycją, czy to kurpiowską, ale w ogóle tak w Polsce jako taką kulturą tradycyjną. Obecnie prowadzimy, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Puszcza Biała i Kuźnia Kurpiowska w Pniewie, zresztą to jest też projekt, który realizujemy we współpracy z Muzeum Regionalnym w Pułtusku, więc jesteśmy partnerem tego działania. Prowadzimy warsztaty z haftu kurpiowskiego w Ostrowi Mazowieckiej i w poprzednim miesiącu skończyły się w Broku, więc wyszliśmy troszeczkę dalej w ten taki region Grupy Ostrowskiej, tak? Tam, gdzie te tradycje dużo wcześniej niestety zanikały, więc chcemy je odświeżyć, odnowić, może coś nowego jeszcze znaleźć, tak? Więc prowadzone są warsztaty, plus w Pniewie prowadzone są zajęcia z haftu na Tiulu. Obchodzimy po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Niematerialnego. Więc podczas tego wydarzenia w Warszawie będzie odbierany wpis, który otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpis oklejanki kurpiowskiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.
Oklejanki oczywiście związanej z Wielkanocą.
Ze świętami wielkanocnymi.
Gratulujemy serdecznie. Kto z Państwa w Pniewie jeszcze nie był, to gorąco polecamy, aby się umówić, aby skorzystać z tej niezwykłej wiedzy i gościnności, która tam panuje. Także pozdrawiamy serdecznie wszystkie panie i panów z Kuźni w Pniewie. Proszę Państwa, czego życzy się muzeum na kolejne lata? Pan dyrektor, no to już nam tu powiedział, będzie zabiegał o siedzibę. Pani kierownik o wydawnictwa, o też zapisywanie tych tradycji, tych no, niesamowitych wiadomości, które miejmy nadzieję przetrwają dla dalszych pokoleń. Czego jeszcze możemy Państwu życzyć?
No, oczywiście rozwoju, oczywiście tego, abyśmy spełniali oczekiwania mieszkańców, spełniali oczekiwania turystów. O tych turystów wszyscy tak bardzo zabiegamy i myślę, że muzeum tutaj ma bardzo ważną rolę do odegrania. No i determinacji i pomysłów jak najwięcej. Myślę, że z tym jest bardzo dobrze.
Pani kierownik?
No rozwoju muzealiów. Tutaj nie byłabym sobą, gdybym o tym nie wspomniała, że jednak gdzieś naszym, jednym z ważniejszych elementów jest nie tylko dbanie o te zbiory, które mamy, konserwowanie ich, ale też jakby rozwijanie tej takiej polityki gromadzenia zabytków, bo oczywiście te wszystkie archeologiczne rzeczy, które do nas napływają, nie tylko do nas, w ogóle do muzeów, z terenów, po badaniach, po nadzorach, one wzbogacają nas, ale też zawsze mamy jakieś swoje takie ścieżki, które chcielibyśmy rozwijać, czyli nie wiem, rozbudowywać, czy to zbiory etnograficzne, czy zbiory związane z Teofilem Kwiatkowskim, tak, malarzem z Pułtuska, więc tych ścieżek rozwojowych jest bardzo wiele i tutaj na pewno będziemy się też starać.
A my z okazji jubileuszu życzymy sobie, aby jak najczęściej bywać u Państwa w Pułtusku i tę piękną historię prezentować na antenie naszego radia. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo i oczywiście zapraszamy do Pułtuskiego Muzeum.
Dziękujemy bardzo.
Pani Sylwia Słojkowska-Afelska, kierownik działu gromadzenia i udostępniania zbiorów, etnograf, i pan Andrzej Popowicz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku, byli dzisiaj moimi i państwa gośćmi. Serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia i pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, których jak wiemy mamy duże grono na ziemi pułtuskiej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.